Niewielkie opóźnienie. Czekaliśmy, mieliśmy dużo potwierdzeń na tą dzisiejszą konferencję, a wiemy, że są straszne korki w centrum miasta i dlatego rozpoczynamy z niewielkim opóźnieniem. Rok temu w tej sali rozmawialiśmy o problemach związanych z sektorem energetycznym państw leżących pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Zorganizowaliśmy konferencję Unia Europejska, Rosja Energetyczna gra o wspólne sąsiedztwo. Dzisiaj będziemy dyskutować o rosyjskim gazie w Europie. Być może tworzy się już jakaś tradycja, że na przełomie wiosny i lata organizujemy tu w Fundacji Batorego spotkania właśnie poświęcone sprawom energetycznym. Dyskusja na temat gazu i ropy to oczywiście nie przypadek. Jesteśmy przekonani, głęboko przekonani, że bez dogłębnej wiedzy dotyczących spraw związanych z gazem i ropą nie sposób zrozumieć tego, co dzieje się w Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych, ale także politycznych i nie sposób zrozumieć relacji Unii z jej sąsiadami. Stąd potrzeba organizowania takich spotkań jak dzisiejsze. Kiedy zastanawiamy się nad znaczeniem gazu rosyjskiego dla Unii Europejskiej, warto na początku przytoczyć kilka liczb, aby zrozumieć kontekst. Obecnie Unia Europejska 27 państw zużywa rocznie około 500 miliardów metrów sześciennych gazu, a produkuje około 200 miliardów. Oznacza to, że Unia importuje około 300 miliardów gazu rocznie. Około roku 2020, za kilkanaście lat, na pewno będziemy zużywać więcej gazu. Nikt nie wie, ile dokładnie. Są szacunki, że nawet 700 miliardów metrów sześciennych. Bardziej prawdopodobne są, wydaje się, przewidywania, że będzie to trochę mniejsza ilość, powiedzmy 600 miliardów metrów sześciennych. Na pewno spadnie produkcja gazu w Unii Europejskiej, być może nawet o połowę, do około 100 miliardów metrów sześciennych. Dlatego na pewno będziemy musieli, Unia jako całość, importować więcej gazu niż dzisiaj. Być może 400 miliardów, być może 500 miliardów metrów sześciennych, a nawet 600 miliardów metrów sześciennych gazu. To jedna ważna konstatacja. Do tego trzeba dodać drugą. Rosja już dzisiaj jest największym dostawcą gazu do Unii Europejskiej i wszystko wskazuje na to, że pozostanie nim w przyszłości, bowiem posiada największe zasoby tego surowca na świecie. 1/4 zasobów gazu. Oczywistością jest więc stwierdzenie, że rosyjski gaz odgrywa i będzie odgrywał bardzo ważną, bądź wręcz kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz będzie jedną z najważniejszych kwestii w relacjach pomiędzy Unią i Rosją. Trudno bowiem wyobrazić sobie unijny rynek gazu bez gazu z Rosji. Jednym z podstawowych pytań jest więc z pewnością kwestia udziału rosyjskiego gazu w koszyku gazowym całej Unii i poszczególnych państw członkowskich. W Unii mamy przecież z jednej strony kraje korzystające jedynie z gazu rosyjskiego, w pełni uzależnione od niego. A z drugiej strony kraje, dla których import gazu rosyjskiego jest bardzo dobrym sposobem na zdywersyfikowanie dostaw. W tej kwestii nie ma więc łatwych, jednoznacznych odpowiedzi. Ale rosyjski gaz w Unii to także, a może przede wszystkim, pytanie o obecność Gazpromu lub z innych spółek z rosyjskim kapitałem na unijnym rynku wewnętrznym. Sprawa dotyczy transportu i dystrybucji. Gazprom bowiem zamierza zająć znaczące miejsce zarówno w transporcie, jak i dystrybucji gazu wewnątrz Unii. W ostatnich latach, między innymi ze względu na wysokie dochody ze sprzedaży gazu, Gazprom chętnie inwestuje w europejski sektor gazowy. Zdobycie silnej pozycji na rynku wewnętrznym groziłoby monopolem Gazpromu w Europie, który mógłby być zarówno jednym z wiodących dostawców, jak i dystrybutorów gazu wewnątrz Unii, który ponadto mógłby kontrolować jego przesyłanie wewnątrz wspólnoty. Tu rzecz jasna trzeba zwrócić uwagę na problem ewentualnych nacisków ekonomicznych, politycznych zważywszy fakt kontrolowania koncernu przez państwo rosyjskie. Byliśmy w ostatnim czasie świadkami działań ze strony Komisji Europejskiej. Pakiet liberalizacyjny z zeszłego roku, zapis o krajach trzecich, przeciwdziałanie monopolizacji na rynku gazu, ale to nie dotyczy tylko Gazpromu, trzeba to warto to powiedzieć. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, gigantów z państw członkowskich, takich jak Gaz de France, E.ON czy Eni. O tych wszystkich kwestiach, o których mówię w tej chwili, związanych z rynkiem wewnętrznym, będziemy dyskutować podczas trzeciej, ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Wcześniej zastanowimy się nad kwestią gazociągów, którymi płynie rosyjski gaz do Unii Europejskiej. I tu znów pytanie, czy budowa nowych gazociągów i wykorzystanie starych rządzi ekonomia czy polityka? A jeśli jedno i drugie, to co jest ważniejsze? Kwestie te mają moim zdaniem ogromne znaczenie w dyskusji nad projektami Gazpromu i jego europejskich partnerów, takich projektów jak Nord Stream czy South Stream, ale także planami wykorzystania dotychczasowych głównych gazociągów biegnących przez Ukrainę i także przez Białoruś. To jest gorący temat w Unii, specjalnie gorący temat w Polsce. Ale warto popatrzeć na ten problem trochę z innego punktu widzenia, z punktu widzenia rosyjskiego. Te nowe projekty to chęć przełamania spadku po czasach sowieckich. Bowiem wtedy właściwie jedynym szlakiem to był szlak wiodący przez dzisiaj niepodległą Ukrainę. To jest wyraźny, widoczny cel, mianowicie taki, że Rosji zależy na zmniejszeniu znaczenia dotychczasowych krajów tranzytowych, przede wszystkim właśnie Ukrainy. Pierwszy przykład omijania krajów tranzytowych właśnie Ukrainy to był Blue Stream z Rosji do Turcji. Następne to Nord Stream i South Stream. Warto dodać, choć rynek ropy rządzi się innymi prawami, że te pomysły na omijanie państw tranzytowych są widoczne również właśnie, jeżeli chodzi o ropę naftową. Tutaj przykładem nowy terminal rosyjski w Primorsku, niedaleko Petersburga i właściwie zakończenie wykorzystania Windawy jako możliwości transportu ropy rosyjskiej na rynki światowe. Gazociągi to będzie temat naszej drugiej sesji. I wreszcie trzecia sprawa, ostatnia. Wiemy, że Europa powinna w przyszłości importować dużo gazu z Rosji. Dlatego fundamentalną kwestią staje się problem wielkości wydobycia tego surowca w Rosji i rosyjskich możliwości eksportowych. Od kilku lat trwa dyskusja o tym, czy nie zabraknie gazu z Rosji. Biorą w niej udział eksperci zarówno z Rosji, jak i z Unii Europejskiej. Pesymiści przewidują niedobory rosyjskiego gazu. Nawet już w roku 2010 bądź w następnej dekadzie. Optymiści zapewniają, że gazu nie zabraknie. Prognozy wydobycia gazu w Rosji, te, które są obecnie dostępne, przedstawiają bardzo różne wyniki. Jest wiele problemów związanych z wydobyciem. Można zauważyć na przykład taki jak problem wyczerpywania się dotychczas eksploatowanych złóż, kłopot z zagospodarowaniem nowych, leżących daleko na północy, kwestia monopolu Gazpromu wewnątrz Rosji i przyszłość innych producentów tego surowca w tym kraju, zwiększenie zużycia gazu w samej Rosji. To jest pewien nowy fenomen, co jest naturalną rzeczą, naturalnym wynikiem wzrostu gospodarczego. Wreszcie warto zastanawiać się nad kwestią kontroli nad gazem z Azji Centralnej, z Turkmenii, z Kazachstanu, który już dzisiaj jest niezbędny do zbilansowania rosyjskiego zużycia gazu i jego eksportu do Europy. Wszystkie te kwestie wpływać będą na wielkość eksportu gazu z Rosji. Właśnie od tego pytania o wydobycie, przyszłości gazu w Rosji, o możliwości eksportowych, rozpoczynamy dzisiejszą dyskusję. Chciałbym Państwu przedstawić naszych panelistów, panią Tatianę Mitrową, która zgodziła się wystąpić również w pierwszym panelu, dlatego że niestety nie dotarło do nas dwóch panelistów, którzy byli wcześniej zapowiedziani. Następnie pan Frank Umbach będzie drugą osobą, która zabierze głos. I wreszcie, dziękując bardzo za przyjęcie zaproszenia w ostatniej chwili, trzecim mówcą będzie pan Ernest Wyciszkiewicz. W tej chwili chciałbym, żeby pani zabrała głos pani Tatiana Mitrowa. Proszę bardzo.